na ile śledziłem to referendum, to było właśnie referendum przeciwko takim, takim rozwiązaniom.
A mówi się w Sejmie, że możliwa byłaby koalicja wspólne listy z partią Razem, to może Aleksandrę Owce poprzecie, jeżeli ma być ogłoszona kandydatką.
Tak się mówi w Sejmie? Ja nie słyszałem takich informacji i nie ma absolutnie takich planów, żeby popierać kandydatkę partii Razem. Rozumiem, że partia Razem startuje samodzielnie w tych wyborach.
Ale nie ma też w ogóle takich planów i pan by przekreślił taki scenariusz wspólnego startu wyborczego do parlamentu z Razem?
Ja nie jestem entuzjastą mówienia o jakichkolwiek koalicji w tej koalicjach w tej chwili. Mamy 1,5 roku do wyborów. Partie polityczne teraz są od tego, żeby samodzielnie budować swoje poparcie. No jeżeli partie polityczne myślą o koalicjach na 1,5 roku przed wyborami, no to nie powinny, to nie mają podstaw do tego, by być samodzielnymi.
Ale już 1,5 roku przed wyborami pewnie będzie trzeba pomyśleć.
Na pewno przed wyborami trzeba będzie pomyśleć nad takim rozwiązaniem, nad taką formą udziału, która zmaksymalizuje wynik wyrazistego centrum i zmaksymalizuje wynik tej umiarkowanej sceny politycznej.
Bo ja pamiętam taki wywiad Szymona Hołowni z Wirtualną Polską sprzed kilkunastu dni, który powiedział, że i PSL wie, że SOTE i Polska 2050 wie, że SOTE, czyli samodzielnie, nie są w stanie prawdopodobnie przekroczyć progu.
Tak, panie redaktorze, tak pan na ten moment tak jest. Natomiast jeżeli chodzi o rzeczywistość polityczną, to ona potrafi się wywrócić co kilka miesięcy. Ja już pamiętam, jak było raptem rok temu po wyborach prezydenckich, kiedy się wydawało, że Prawo i Sprawiedliwość do końca ubiegłego roku na pewno przejmie władzę. To była dominująca narracja. Kilka miesięcy później wydawało się, że to Platforma będzie iść na samodzielne rządy.
A teraz w sumie nic nie wiadomo.
Teraz nic nie wiadomo, więc zobaczymy, gdzie będziemy jeszcze za 3-6 miesięcy. Ja pamiętam, jak trzecia droga powstawała w 2023 roku, no to ten sojusz zawiązywał się na majówkę 23, czyli na 1,5 roku przed wyborami. A wcześniej testowaliśmy, patrzyliśmy, jak się różne rozwiązania mają. Na ten moment naszym jedynym priorytetem jest walka o sprawy, które gwarantują bezpieczeństwo życia Polaków, na czele z drugim progiem podatkowym, budowa samodzielnej siły Polski 2050.
To właśnie zaraz o tych sprawach rozmawiamy, ale krótko jeszcze o scenie politycznej po prawej stronie. Ten wpis Sławomira Cęckiewicza, który wytyka poważny błąd Karolowi Nawrockiemu, swojemu przecież przyjacielowi politycznemu, w sprawie wyboru nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, a wcześniej krytyka tej kandydatury ze strony Jarosława Kaczyńskiego, a później właśnie wybór tej kandydatury, tego kandydata ze strony Karola Nawrockiego. To oznacza trwały rozwód, czy jakiś rozłam między Cęckiewiczem, Kaczyńskim a Nawrockim z drugiej strony, czy według pana to może być tylko taka chwilowa separacja?
No to jest bardzo zły zwiastun dla prawicy, która jak widać tkwi w sporach sprzed 30 lat i personalnych animozjach szefa tego obozu, kiedy nikogo w Polsce już nie interesuje.
Wyrok
lustracyjny sprzed dekad i co dany sędzia robił dekady temu. Ludzi interesuje to, żeby sądy sprawnie w Polsce działały i tu się nic nie zmienia. Moje środowisko polityczne Polska 2050 właśnie jest o tym, żeby pójść do przodu i być może nie skupiać się w tak dużej kwestii na tym, kto kogo czym kilkadziesiąt lat temu, bo to naprawdę nie ma już dzisiaj wpływu na nasze życie w Polsce, a są realne sprawy do rozwiązania, takie jak chociażby szybkość rozpatrywania spraw w sądach, zaufanie do instytucji sądownictwa i niezależność, które są dzisiaj do rozwiązania i rozmowy o tym, kto kogo jak lustrował lata temu, nie wpłynie ani o milimetr na poprawę w tych aspektach, o których wspomniałem.
Liderka Polski 2050, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, jest w Kijowie na szczycie międzynarodowym miast i regionów. Ma tam mówić, między innymi rozmawiać o wsparciu polskich firm w ramach odbudowy Ukrainy, a dzisiejsza Wyborcza donosi, że według raportu Banku City koszt odbudowy Ukrainy to będzie ponad 3-krotność pomocy, jaką Stany przekazały Europie w ramach planu Marshalla. Według pana kontakty polskich firm, ale wspierane też przez rząd i ukraińskiej strony są na tyle posunięte do przodu, że udział polskich firm w odbudowie Ukrainy będzie na zadowalającym poziomie, na podobnym jak innych krajów zachodniej Europy, czy jednak niższym? Jak to może wyglądać?
Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest obecnie na najważniejszym wydarzeniu samorządowo-biznesowym w Kijowie z udziałem najwyższych władz państwowych Ukrainy. Cel jest rzeczywiście taki, żeby zapewnić i wynegocjować, zachęcić jak najwięcej kontraktów dla polskich firm przy odbudowie Ukrainy, bo jednym jest ogromna pomoc i wsparcie Ukrainy ze strony polskiej, które jest niezachwiane i które jest niepodważalne oczywiście, a drugim jest to, żeby zapewnić udział polskich przedsiębiorstw w odbudowie Ukrainy. Jest jeszcze jedna rzecz, która jest też celem tej wizyty i nie tylko, to jest to, że oczywiście Ukraińcy w tym momencie zastanawiają się nad tempem, formułą udziału i współpracy, a docelowo akcesji z Unią Europejską. W naszym interesie jest to, żeby przepisy na przykład zarządzania funduszami europejskimi w Ukrainie były jak najbardziej zbliżone do tych, które mamy w Polsce. Mhm. Z tego względu, po pierwsze, że to jest jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy model w Europie, sprawdzony przez 20 lat na wszystkich wskaźnikach, a po drugie, to też będzie korzystne dla polskich firm, dla polskich przedsiębiorstw, jeżeli przepisy w Ukrainie będą podobne do tych, które są w Polsce. Dlatego tutaj nasze ministerstwo działa bardzo, bardzo intensywnie i to jest również cel tej wizyty.
Czyli minister Pełczyńska-Nałęcz pojechała z poradnikiem dla ukraińskich ministrów.
Minister Pełczyńska-Nałęcz pojechała ze zbiorem polskich interesów, o które walczy w Ukrainie, by przekazać te interesy i przekazać Ukraińcom informacje o naszym niezachwianym, kontynuowanym wsparciu przy odbudowie i przy obronie Ukrainy.
A to jest tak, że o te kontrakty dla polskich firm walczy się z politykami, z szefami konkretnych ministerstw? Czy to są też kontrakty takie publiczne, konkursy, czy jednak o tym decyduje ten czynnik polityczny przede wszystkim w Ukrainie teraz?
Nie powiedziałbym, żeby decydował przede wszystkim czynnik polityczny, ale jak przy wszystkich wielomiliardowych sprawach i kontraktach, czynnik polityczny również istnieje. To jest kwestia każdych relacji międzypaństwowych, czy to ze Stanami Zjednoczonymi, czy z Niemcami, czy z Ukrainą. Tu nie ma złudzeń, że kiedy mowa o naprawdę wielkich cyfrach, wielkich sprawach, wielkich państwowych projektach infrastrukturalnych, państwo jest zaangażowane i wsparcie polityczne też jest też jest konieczne i my musimy też w Polsce wykształtować sobie, i tu mówię ponadpolitycznie, u wszystkich osób, które są w rządzie, niezależnie od ministerstw, takie myślenie, że wspieranie polskich firm jest obowiązkiem naszym również i nie ma co się od tego migać czy uciekać, nie ma w tym nic złego, a jak najbardziej trzeba działać na rzecz tego, by polskie przedsiębiorstwa, polskie firmy dostawały kontrakty również za granicą.
Gdy wróci ministra Pełczyńska-Nałęcz z Ukrainy do Polski, to ruszy właśnie w Polskę, w objazd po kraju. Chce tak się jest. Spotykać z wyborcami, zarówno rozmawiać o realizacji KPO, jak i o planach Polski 2050. Jednym z nich jest rozpoczęcie dyskusji o zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Czy ten pomysł jest konsultowany z szefem rządu, z ministrem finansów?
To jest jeden z pomysłów na tę trasę. To jest pomysł liderki Polski 2050, więc nie rozumiem, dlaczego miałby być konsultowany z szefem innej partii. No,
ale jeśli chce zaproponować pani minister ważną reformę, która wzbudza też emocje i która, zdaje mi się, wywołuje też zimny pot na czołach polityków Platformy, pamiętających podniesienie wieku emerytalnego za pierwszych rządów Donalda Tuska, to jeżeli wygłosi to na którejś ze scen miasta powiatowego, bo najczęściej te chce odwiedzić, to może wywołać kolejny konflikt w koalicji.
Pani minister nie jeździ, czy nie planuje też jeździć z propozycją konkretnego rozwiązania. Otwarcie mówi o tym, że jest to sprawa z punktu widzenia demograficznego, ale również społecznego i finansowego, fundamentalna, żeby o wieku emerytalnym porozmawiać. Mając w pamięci to, jak skończyła się ta próba podwyższenia właśnie bez konsultacji szerokich wieku emerytalnego ponad 10 lat temu. Pani minister otwarcie mówi, rozpoczynam debatę i chciałabym wysłuchać, co Polacy mają do powiedzenia na ten temat. I też otwarcie mówi, że to nie jest debata, która potrwa tydzień, dwa, tylko wiele, wiele miesięcy przynajmniej i że ta zmiana nie wydarzy się w najbliższym czasie, ale o trudnych sprawach też trzeba rozmawiać i taka jest rola polityków, żeby poruszać również tematy, które są trudne. Dlatego stąd ten pomysł.
Ale według pani minister powinny kobiety pracować nieco dłużej, bo żyją dłużej, a ta luka, ta różnica w stosunku do wieku emerytalnego kobiet, mężczyzn sprawia, że po prostu też system emerytalny ma problemy z wydolnością.
Przewodnicząca Polski 2050 słusznie zwraca uwagę na fakty. Faktem jest to, że co czwarty mężczyzna nie dożywa do emerytury. To samo przytrafia się co 17 kobiecie, więc tutaj jest duża dysproporcja. Faktem jest to, że nigdzie w Unii Europejskiej nie ma tak dużej dysproporcji. Nigdzie w Unii Europejskiej nie ma tak dużej dysproporcji między wiekiem emerytalnym mężczyzn i kobiet. Tutaj powiedziałem bodaj, bo nie jestem pewien, czy w Bułgarii przynajmniej przypadkiem nie mam porównywalne jak w Polsce, no ale też z całym szacunkiem do państwa bułgarskiego to pewnie nie jest wzór naszego systemu ochrony społecznej. Więc wydaje mi się, że to jest odpowiedzialne działanie polityka, który ma niesie ze sobą odpowiedzialność i chce nieść większą odpowiedzialność za państwo, by rozmawiać również o trudnych sprawach. I nie uważam, żeby dobre samopoczucie kolegów i koleżanek z Koalicji Obywatelskiej miało być jakimś wyznacznikiem działań. No, wyznacznikiem działań powinno być robienie ważnych i dobrych reform w tym kraju i to jest to, co kieruje Polską 2050, bo myślę, że też pokazało to referendum w Krakowie, że brak reform, taka opieszałość i właśnie przeprowadzanie zmian w sposób nieskonsultowany z ludźmi, tu nawiązuje do strefy czystego transportu, jest tym, co Polaków wkurza w politykach i czego nie chcą, więc proponujemy inny model działania i będziemy bardzo zadowoleni, jeżeli nasi koalicjanci do niego dołączą.
A czy ostatecznie koalicjanci poprą podniesienie progu podatkowego drugiego? O tym mówicie państwo nie od dziś. Jest złożony projekt w Sejmie, ale na razie Koalicja Obywatelska odpowiada, że nie ma na to pieniędzy. Minister finansów tak mówi, ale chociażby w rozmowach kuluarowych, pisał też o tym w weekendowej wyborczej Arkadiusz Grzyczyński, ponoć posłowie Koalicji Obywatelskiej chcieliby, żeby ten projekt został przeforsowany, bo da ulgę podatkową sporej grupie wyborców przed rokiem, z czysto politycznego punktu widzenia, przed rokiem wyborczym przydałoby się to całej koalicji. Czyli co, po cichu mówią, że chcą, ale oficjalnie nie popierają.
No ja słyszę bardzo podobne głosy, że na tak zwanym OFIE nieoficjalnie słyszę od również poważnych figur z partii koalicyjnej, że to jest dobry pomysł i należy to zrobić, a potem słucham oficjalnie wypowiedzi i one są już takie bardziej politykierskie. No nie podoba nam się, trochę marudzimy, bo to powinno być niby ścieżką rządową, a nie poselską. Przepraszam bardzo, guzik to kogokolwiek interesuje w tym kraju, czy potrzebna zmiana jest prowadzona ścieżką poselską czy rządową. Wszystkie zmiany mieszkaniowe w tej kadencji weszły ścieżką poselską ustawami Polski 2050 i nikt nie pamięta, czy to była rządowa, czy poselska. Liczy się to, że ceny mieszkań przestały rosnąć.
Ale według pana faktycznie budżet państwa ma te około 8 miliardów złotych
na ten podatek? My nawet wskazujemy 9 miliardów dokładnie. To my nawet wskazujemy, skąd wziąć te pieniądze. Wystarczy wprowadzić podatek cyfrowy, który uderzy w niepolskie firmy, bo w tym momencie system podatkowy dla wielkich przedsiębiorstw cyfrowych jest taki, który że de facto uprzywilejowuje zachodnie korporacje
względem Polski. Minister Gawkowski mówi, że jest gotowy ten
podatek. Też tak słyszę.
Podatek. Ale myśli pan, że ostatecznie skończy się na tym, że jednak koalicja może pożyczy wasz projekt i jako rządowy przeprowadzi przez Sejm i dojdzie to do skutku?
Jeżeli przeprowadzimy to drogą rządową, będę zachwycony. Chodzi o to, żeby przeprowadzić zmiany i przeprowadzić ją w tym roku i myślę, że to się stanie.
I w tej sprawie Pełczyńska-Nałęcz, pani minister, puka do premiera Tuska? Dzwoni, SMS-uje?
Również w tej sprawie są w kontakcie. Relacje rządowe nie są takie, żeby być nachalnym bądź nachalną. Premier jak chce z kimś porozmawiać, to też sięga po telefon. I telefon jest urządzeniem, które działa w dwie strony. Można zadzwonić lub odebrać.
A jest taka grupa na WhatsAppie? Kiedyś słyszałem, że jest grupa, gdzie był Szymon Hołownia, jeszcze lider Polski 2050, Włodzimierz Czarzasty, inni liderzy, Kosiniak-Kamysz. Czy do tej grupy została dołączona Pełczyńska-Nałęcz, a wyrzucony Szymon Hołownia?
Nie,
z całym szacunkiem dla pana marszałka?
Nie jestem świadom żadnych grup na WhatsAppie. Wiem, że do jakiegoś czasu odbywały się spotkania przygotowawcze do rządu, ale od roku takich spotkań nie ma.
Kończymy, ale jedno pytanie w sprawie KPO. Został plan ponownie zrewidowany, wykreślono tak zwany podatek Morawieckiego w sprawie oczywiście opłat od aut spalinowych i to będą pieniądze miliardowe przesunięcia na energetykę i projekt satelitarny. Czy to jest ostatnia rewizja KPO, nasza Polska?
Nie wiem. Nie wiem. Bardzo bym chciał, ale wydaje mi się, że jeszcze może być tak,
możemy jeszcze?
Do sierpnia formalnie KPO z perspektywy Komisji Europejskiej trwa, ale te podatki od aut spalinowych to był, no to był półtoraroczny proces, który ja miałem przyjemność prowadzić, ale chciałbym jasno powiedzieć, że to był właśnie proces prowadzony w porozumieniu i w wielkiej współpracy ze strony bardzo różnych i wielu resortów w tym rządzie, reprezentowanych przez wszystkich partnerów koalicyjnych, więc to był przykład naprawdę bardzo, bardzo dobrej współpracy całej koalicji, dzięki czemu opresyjne reformy, które PiS chciał wprowadzić do Polski, nie wejdą.
Jan Szyszko, wiceminister Funduszy Polityki Regionalnej Polska 2050. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Za chwilę informacje, po nich komentarze.
Autopromocja.
W oczach mieszkańców dużych miast prowincja jest zwykle bierna, konserwatywna i ślepo wpatrzona w swojego proboszcza. Jak bardzo ten obraz odbiega od prawdy? Jak zmienia się Polska lokalna? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Na obrzeżach. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
Autopromocja.
Reklama.
EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. W radiu tok.fm.
Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
Bo w Media Expert taniej masz.
Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
Volkswagen.
Panie Gessler, zaczynamy próbę.
Tak, tak.
Od 6 do 9.
Od 6 do 9 w Żabce.
Za 6,99 i że na bogato.
Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
Tak jest, za 6,99 znajdziecie
ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
Dokładnie.
Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
Barbara, kupiłem taniej!
Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8.21. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Polska 2050 weźmie udział w wyborach na prezydenta Krakowa, a o szczegółach poinformuje w najbliższych dniach. Mówił przed chwilą w poranku TOK FM Jan Szyszko, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Nie wyobrażam sobie startu z Koalicją Obywatelską, bo bardzo dużo nas z tym ugrupowaniem różni, tak swojego koalicjanta oceniał Szyszko. Według nieoficjalnych informacji faworytem wśród ewentualnych kandydatów jest szef klubu parlamentarnego Paweł Ślis. W grze jest jeszcze dwóch kandydatów lub poparcie kogoś spoza partii. Gdańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do matki prezydenta Karola Nawrockiego. W sobotę służby po otrzymaniu takiego zgłoszenia weszły do lokalu. Teraz prokuratura sprawdza, kto był autorem tych fałszywych alarmów. To nie uspokaja polityków opozycji, którzy uważają, że służby w tym przypadku zawiodły. Czy chcemy nowej konstytucji? 41,5% respondentów uważa, że Polska potrzebuje nowej ustawy zasadniczej. Przeciwnego zdania jest niemal 51% pytań. wydanych przez Ibris dla Rzeczpospolitej. I jeszcze maksymalne ceny paliw na dziś. Litr benzyny 95 nie może dziś kosztować więcej niż 6,42 zł. Benzyny 98 6,96 zł, a oleju napędowego 6,75 zł. Teraz czas na sport w TOK FM.
Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
Mateusz Stanicki, zapraszam. Pierwsza przeszkoda pokonana bez trudu. Iga Świątek w równą godzinę rozprawiła się z 17-letnią Emerson Jones 6-1-6-2 i wiadomo, że rozstawiona z trójką Polka mierzy w tenisowym turnieju Roland Garros wysoko i przyznaje, że czuje się lepiej niż rok temu, gdy odpadła w półfinale.
W zeszłym roku faktycznie nie było łatwo. Ten sezon na Mączce w sumie nieźle się czułam, bo czułam te wszystkie oczekiwania z zewnątrz i ich krytykę i ocenę po prostu wszystkiego negatywną, więc lepiej mi wychodzi olewanie, tego nie wiem w sumie nawet, czy to się pojawia, czy nie, bo totalnie nic nie czytam i jestem po prostu skupiona na sobie, trochę w takiej własnej swojej bańce i cieszę się, że mogę po prostu grać tak, jak chcę grać.
Kolejną rywalką Świątek będzie czeszka Sara Bejlek. Maja Falińska po znakomitym zwycięstwie nad Chinką Kim Wenzeng zagra w drugiej rundzie z Belgijką Elisa Mertens, Magdalena Frech ze Szwajcarką Jill Teichmann, a Magdalinet z Jeleną Ostapenko. Jeżeli chodzi o tenisistów, to Hubert Hurkacz wygrał z Hiszpanem Jaume Munarem, natomiast o godzinie 11 odbędzie się pojedynek Kamila Majchrzaka z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Spotkanie można zobaczyć w Eurosporcie. Droga do Ligi Mistrzów stoi otworem. Lech Poznań we wszystkich trzech rundach eliminacji będzie rozstawiony i ma spore szczęście, bo w wielu ligach tytuły zdobyły zespoły dużo mniej doświadczone w pucharach. Między innymi mistrzowie Danii AGF Aarhus, Szwajcarii FC Thun oraz szwedzkie Mielby. W decydującej rundzie rywalem Lecha może być AEK Ateny, LASK Linz, Omonia Nikozja czy słowański NK Celje. Znacznie trudniejsza przeprawa czeka Górnika Zabrze, którego już pierwszym rywalem będzie Szturm Graz bądź Fenerbahçe Stambuł. Polskie drużyny walkę o Champions League rozpoczną w drugiej połowie lipca. Piłkarka Julia Walentowicz, która rozegrała 25 meczów w reprezentacjach młodzieżowych Szwecji do lat 17 i 23, zdecydowała się grać dla Polski. Została powołana na czerwcowe mecze z Francją i Holandią w eliminacjach Mistrzostw Świata 2027. Na koniec koszykówka. Zawodnicy New York Knicks pokonali na wyjeździe Cleveland Cavaliers 130-93. W czwartym meczu finału konferencji wschodniej NBA wygrali rywalizację playoff 4-0 i po raz pierwszy od 99 roku powalczą o mistrzostwo ligi. Reprezentant Polski Jeremy Sochan z ekipy gości nie pojawił się na parkiecie. Przed nami prognoza pogody.
Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
Termometry pokażą dziś od 20 stopni na północy, przez około 25 w centrum, do 30 na zachodzie i na południowym zachodzie, i tam ostrzeżenia przed upałami. Będzie dużo słońca, jedynie na Suwalszczyźnie może pojawić się nieco więcej chmur i przelotny deszcz.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Wtorkowy poranek TOK FM trwa. Z nami są teraz Agnieszka Niesłuchowska, wprost. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I profesor Karolina Wigura, Uniwersytet Warszawski i Kultura Liberalna. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Do Krakowa zaraz się przeniesiemy, ale najpierw spójrzmy na stan koalicji rządzącej. Odniosę się też do mojej rozmowy z ministrem, wiceministrem funduszy Janem Szyszko z Polski 2050, bo sporo jest tych napięć, no właśnie, trzeba przyznać, raczej w sprawach już teraz merytorycznych, bo chociażby o sprawach personalnych, czyli funkcji wicepremierki dla Pełczyńskiej-Nałęcz już jest cicho, ale Polska 2050 domaga się chociażby procedowania ich projektu w sprawie podniesienia drugiego progu podatku, ale Pełczyńska-Nałęcz chce też w czasie objazdu po kraju zaproponować dyskusję o zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Ale wracając do tego podatku progu podatkowego. Bo Arkadiusz Gruszczyński też o tym pisał w Gazecie Wyborczej w Weekend i zacytuję na początek. Skoro politycy nie skupiają się dzisiaj przede wszystkim na reformie państwa, tylko na punktowych transferach socjalnych i redystrybucji, to cała koalicja 15 października dzięki tym zmianom podatkowym poszerzyłaby grupę wyborców. Znacznie poza pulę tożsamościowych wyborców i wyborców antypis. No właśnie, Polska 2050 próbuje przekonywać Koalicję Obywatelską, że to byłby byłby dobry ruch, dobry także dla ich wyborców w ramach tej polityki redystrybucyjnej. Profesor Karolina Wigura, czy Koalicja Obywatelska powinna ten temat podjąć?
Koalicja Obywatelska z całą pewnością powinna podjąć temat podatków i przedsiębiorców w ogóle. Dlaczego? Dlatego, że mamy do czynienia z dużą popularnością Konfederacji i w takim razie trzeba w jakiś sposób zagospodarowywać przynajmniej część tych wyborców. Czy to będzie się odbywało w formie poparcia dla postulatów akurat Polski 2050? To jest drugie pytanie. Mm-hmm. Ale z całą pewnością dyskusja na ten temat powinna się w koalicji Donalda Tuska odbywać.
Bo też zdaje się, to są, nawet nie zdaje, na pewno to są takie naturalne tematy dla Koalicji Obywatelskiej. Przedsiębiorczość, podatki, taka opieka nad obywatelem, który właśnie jest pracowity i któremu na pewnych etapach życia państwo też podaje rękę, żeby wzmagać jego pracowitość i przedsiębiorczość. Agnieszka Niesłuchowska.
No oczywiście na deregulację Donald Tusk postawił bardzo mocny akcent. Cały ten zespół Sprawdzamy, ta jakby taka oddolna społeczna inicjatywa, która miała zebrać w całość wszystkie pomysły, które miały ułatwiać życie Polakom, to oczywiście niezwykle ważny projekt. Ja niedawno rozmawiałam z Jackiem Sochą, byłym ministrem skarbu, który mówił o ogromnym sukcesie tej inicjatywy, ponieważ wiele takich rzeczy już udało się wprowadzić, też jakby w tym obszarze podatkowym. Niemniej zawsze po drugiej stronie jeszcze jest prezydent, ale też są tarcia w rządzie. Wiadomo, że nie wszystkie pomysły podobają się poszczególnym partiom w ten sam sposób i też mają własne inicjatywy. Także trudno jest to pogodzić, ale na podstawie tych danych dotyczących właśnie dotyczących tego, co się udało, jeśli chodzi o deregulację, to widać, że to idzie do przodu. Również w kwestiach podatkowych, o których wspomniałeś wcześniej. Także miejmy nadzieję, że tak jak tutaj mówiła wcześniej moja koleżanka, warto ten temat podejmować.
No właśnie, ale jeśli chodzi o tematy podatkowe, to często te dyskusje bardzo długie mają taki moment startowy, bo też z kolei inny koalicjant, Lewica, podnosi często temat podatku zdrowotnego. Nawet było spotkanie w tej sprawie z ministrem finansów i ministrą zdrowia, ale za bardzo nic z tego na razie nie wyszło. Spotkanie było, projekt nie jest procedowany. Czy emocje polityczne, szanowne panie, wokół interwencji służb w mieszkaniu należącym do rodziny prezydenta Nawrockiego, to już taka nasza polityczna, krajowa rzeczywistość? Czy tu jednak przekroczono jakieś granice, bo już Jarosław Kaczyński pisał o zagrożeniu dla życia, o politycy PiSu mówią o deptaniu godności prezydenta. Wczoraj w Sejmie wiele takich komentarzy było. Oczywiście już od razu minister Kierwiński do dymisji. Tak jakby zapominali, że także za ich rządów służby miały problemy z fałszywymi alarmami, z fałszywymi groźbami, chociażby wobec córki byłego szefa CBA. Sprawa nadal się toczy. Takie problemy są, ale czy polityczne paliwo nie jest podgrzewane bardziej teraz, czy może tak już było wcześniej? Profesor Karolina Wigura.
No szuka się tego politycznego paliwa z prostej przyczyny. Po prostu jak się zobaczy znowu wyniki PiS, no to jego istnienie jako drugiej partii w tym ostatnim sondażu jest po prostu zagrożone przez obie konfederacje. Więc trzeba szukać bardzo emocjonalnych tematów. Ten temat może niektórych wyborców, nie wiem, ale może dla niektórych wyborców jest bardzo emocjonalny, bo tutaj chodzi o osobę w gruncie rzeczy zupełnie niezwiązaną, czyli matkę prezydenta. Tutaj jest pewien etos sprzedawany, prawda? Rodzina prezydenta, nietykalność, nie można tego ruszać. Ci ludzie powinni być absolutnie nietykalni. No szkoda, że emocje podsycane są akurat w tym kierunku, dlatego że jeżeli mamy taką sytuację, jak czytamy o tej całej historii, jak to się wydarzyło, jak ta osoba, która wywołuje ten fałszywy alarm, dysponuje technologią, podsłuchuje służby, jest w stanie, obserwując służby, wywoływać ich dowolne reakcje, no to to powinno wzbudzać nasze bardzo daleko idące emocje. Kim jest ta osoba, skąd ma tę technologię, czy należy do jakiegoś szerszego, jakiejś szerszej organizacji osób, które będą próbowały podważać, podminowywać działanie służb, czy w ogóle państwa polskiego. To jest, moim zdaniem, to są fundamentalne pytania, które powinny wzbudzać mnóstwo naszych wątpliwości i pytań. Natomiast atakowanie akurat ministra Kierwińskiego w tej kwestii, albo mówienie, że nie trzeba było wyważać tych drzwi, no to
a de facto sprowadziło się to do otwarcia zamka, tak? Do zdemontowania samego zamka, a nie wyważenia drzwi, więc też tutaj w tej przestrzeni publicznej politycy PiS-u podkręcają też fakty, tak?
No podkręcają, mówią o tym, że wręcz te drzwi z całą futryną zostały.
Tak, co w ogóle nie miało miejsca.
Tak.
Tak, ale pytanie jest takie, czy teraz skuteczność państwa też powinna być mierzona w tym, czy sprawcy zostaną wykryci, czy dowiemy się, skąd był ten telefon, a dokładnie ten SMS, bo to był ten system powiadamiania, bo oczywiście takie sytuacje będą się zdarzały, ale jeżeli znowu dojdziemy do sytuacji, tak jakby z chociażby wspomnianym przeze mnie byłym szefem CBA, że będziemy przez lata czekać na rozwiązanie sprawy, to nasze poczucie ewentualne niepokoju może wzrastać. Agnieszka Niesłuchowska.
No my żyjemy teraz trochę w takiej innej rzeczywistości, takiej rzeczywistości wojennej, bo wojna hybrydowa, bo trolle, bo są osoby, które mogą inspirować takie działania z zagranicy. Na razie nie wiemy, kto to był i oczywiście czekamy na to, aby minister Kierwiński podał tę informację, bo to jest absolutny priorytet. No ale równolegle toczy się cała ta dyskusja, ta narracja polityczna, no, która wygląda dosyć niepokojąco. Bo jeżeli założymy, że faktycznie służby postąpiły źle, bo weszły, to z drugiej strony zadajmy sobie pytanie, a co by było, gdyby tam faktycznie działo się coś złego i nie weszłyby do tego mieszkania? Z drugiej strony pojawiłby się taki argument, że służby zlekceważyły zagrożenie, także no zawsze możemy doszukiwać się jakiejś takiej alternatywnej wersji, co by było, gdyby, no ale faktem jest, że każde takie zgłoszenie powinno zostać sprawdzone.
Tak, i widać było też po wypowiedzi premiera, także po jego mimice, że to nie jest sytuacja, której by sobie w ogóle życzył, tak? To jest sytuacja, którą też jak najszybciej chciałby wyjaśnić. Za chwilę informacje Radia Tok FM, ale niech wstępem do tematu, który podejmiemy po nich, będzie wypowiedź wiceszefa Koalicji Obywatelskiej na temat sytuacji po referendum w Krakowie.
Z każdego głosu tego typu trzeba wyciągnąć wnioski. I proszę nam pozwolić to zrobić.
Jakie to mogą być wnioski dla Koalicji Obywatelskiej, a może i dla całej koalicji rządzącej? Porozmawiamy po informacjach.
Autopromocja. Czy potraficie poruszać uszami bez pomagania sobie rękami i bez dziwnych min? Jeśli tak, to gratulacje. Korzystacie właśnie z mięśni, które są pozostałością po waszych dawnych przodkach. Nie wszyscy to potrafią, bo to taki biologiczny relikt. Zresztą podobnych śladów ewolucji mamy w sobie więcej. Zęby mądrości, kość ogonowa czy nawet choroba lokomocyjna. Ewolucja często zostawia po sobie drobne pamiątki zapisane w naszych ciałach i mózgach. O tych śladach ewolucji opowiem w najbliższej audycji z nauką po imieniu. Słyszymy się w środę po 10:40. Adam Mirek.
Tylko w Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Jestem w euro, okazji pełno. A teraz chodź tu do mnie tanio i wygodnie w euro masz.
Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
Kategoria trawienie.
Po jednej nutce.
Ciężko na żołądku.
A teraz?
Uczucie pełności.
Dobrze. I ostatni.
Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić?
Najlepiej zastosować Travisto.
Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
Panie Gessler, zaczynamy próbę.
Tak, tak.
Od 6 do 9.
Od 6 do 9 w Żabce.
Za 6,99 i że na bogato.
Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
Tak jest, za 6,99 znajdziecie
ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
Dokładnie.
Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
Volkswagen. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Jest 8.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Polska 2050 weźmie udział w krakowskich przyspieszonych wyborach prezydenckich, zadeklarował w poranku TOK FM członek tej formacji i wiceminister funduszy Jan Szyszko. Polityk w rozmowie z Maciejem Kluczką wykluczył jakąkolwiek formę współpracy z Koalicją Obywatelską.
Moje zdanie jest takie, że w tym referendum krakowianie zagłosowali przeciwko politycznym układom, więc teraz oferowanie im jakiejś sztucznej koalicji zesłanej z Warszawy byłoby chyba mylną intuicją.
Ale też mówi pan o układzie typu ktoś wspólny kandydat popierany przez Polskę 2050 i Koalicję Obywatelską, może jeszcze przez kogoś, to już byłby układ źle się kojarzący, nie do sprzedania, nie do wygrania.
Układ, koalicja, jakikolwiek.
Ale chce nam pan minister powiedzieć, że Koalicja Obywatelska jest dla was spalona, przynajmniej na tym etapie w Krakowie, nie tyka się Koalicji Obywatelskiej?
Ja sobie nie wyobrażam wspólnego startu z Koalicją Obywatelską w Krakowie ze względu na to, że bardzo wiele nas z tym ugrupowaniem różni.
O swoich planach na wybory, do których ma dojść za 3 miesiące, Polska 2050 ma szerze informować w najbliższych dniach. Po niedzielnym referendum w Krakowie, Krakowem będzie rządził komisarz wyznaczony przez premiera. Na razie miastem kieruje jego sekretarz Antoni Fryczek i uspokaja Krakowie.
Każdy z mieszkańców, który będzie chciał uzyskać, nie wiem, odpis aktu stanu cywilnego, będzie chciał uzyskać prawo jazdy, będzie chciał uzyskać dowód osobisty, uzyska. Z tego punktu widzenia jakby nic się nie dzieje. Urząd działa, miejskie jednostki działają.
Najbardziej prawdopodobna data wyborów to niedziela 23 sierpnia. Ewentualna druga tura odbyłaby się już we wrześniu. Pierwsze w tym sezonie miodobranie w białostockich miejskich pasiekach dało kilkadziesiąt kilogramów miodu. Ule opróżniali i oceniali kondycję komunalnych skrzydlatych robotnic miejski pszczelarz Mikołaj Mak i jego od lat ten sam asystent prezydent Tadeusz Truskolaski.
Pszczoły się świetnie mają, a to znaczy, że nasze środowisko jest dla nich przyjazne, a jeżeli przyjazne jest dla pszczół, to przyjazne jest i dla człowieka.
Miód jest i ważne jest, że nahodowało się dużo pszczół.
więc pszczelarz nie będzie się martwił, bo coś tam będzie kwitło jeszcze.
Miód jest nie do sprzedaży, pakujemy go w 200-gramowe słoiczki i po prostu rozdajemy jako promocję dla wszystkich gości, którzy odwiedzają Białystok.
W Białymstoku od kilku lat funkcjonują dwie miejskie pasieki, każda złożona z kilku zabytkowych pochodzących z regionu uli bądź barci. Każdego sezonu dają około 200 kg miodu. Termometry pokażą dziś od 20 stopni na północy, przez około 25 w centrum, do 30 na zachodzie i południowym zachodzie i tam ostrzeżenia przed upałami. Będzie sporo słońca, jedynie na Suwalszczyźnie. Możliwe przelotne deszcze.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Z nami nadal są profesor Karolina Wigura i Agnieszka Niesłuchowska. No, o Krakowie porozmawiajmy. Przyczyna tej porażki, jakie wnioski powinna wyciągnąć Koalicja Obywatelska, żeby myśleć chociażby o ponownym wygraniu wyborów, bo Koalicja Obywatelska zapowiada wystawienie kandydata, nie wiadomo jeszcze, czy wprost z partii, czy będzie to ktoś spoza partii popierany przez Koalicję Obywatelską, ale jakie wnioski nasuwają się przede wszystkim po tych już kilkudziesięciu godzinach od referendum? Profesor Karolina Wigura.
No ja sobie zadałam taki trud, żeby przeanalizować debatę na temat tego referendum przed nim i po nim. I zaryzykuję taką hipotezę badawczą. Nie tylko koalicję Donalda Tuska, koalicję obywatelską, przepraszam, ale również i wielu ekspertów zaskoczyło to, co się stało z tym referendum. To znaczy taka ogólna panująca, takie ogólne przekonanie panujące w mediach, nazwijmy je liberalnych, było takie, że no, lepiej, żeby po prostu na to referendum nie grać, lepsza będzie niższa frekwencja. Poza tym pytanie jest tak zadane, że może wyborcy w ogóle nie będą chcieli brać udziału, a wreszcie głosowaniem jest nie pójście na to referendum. No i stało się zupełnie inaczej. I teraz pytanie, dlaczego tak się stało? No, ja bym powiedziała dwie rzeczy. Po pierwsze, referenda w ostatniej naszej historii, nie mówię tylko o polskiej, ale o europejskiej, okazują się bardzo często instrumentami zaskakującymi. Przypomnę zdanie, które wygłosił profesor Jan Zielonka. Nie wiem, czy nie na antenie Tok FM-u.
Możliwe,
że tak. Referendum to jest jedna z najgłupszych instytucji demokratycznych. Dlaczego? Ponieważ jest bardzo emocjonalna, bardzo łatwo jest zmanipulować. Jego wynik wcale nie ma dużo wspólnego z takim namysłem, dyskusją, bardzo często z zupełnie czymś innym. Oczywiście on mówił o referendum brexitowym. Mhm. Natomiast my musimy być świadomi, że dzisiaj, czy to jest referendum lokalne dotyczące miasta, dużego miasta w tym przypadku, czy też to jest referendum ogólnokrajowe, to one mogą mieć bardzo daleko idące konsekwencje. Tutaj musimy się zastanowić nad tym właściwie, jak wyglądała ta kampania. Co to było, co to znaczyło, że ta kampania odbywała się przede wszystkim w internecie? Jaka była rola botów? Jakie boty to były? Bo wygląda na to, że referenda, jeżeli się będą takie referenda odbywały w Polsce w ciągu najbliższych miesięcy dotyczące innych miast, to one mogą mieć ze sobą energię, która będzie podważała nie tylko władzę w danych miastach, ale być może również będzie pewnym testem, będzie testowaniem pewnych strategii przed wyborami w 2027 roku do parlamentu.
Dokładnie, a też jeżeli by się ponowiły takie wnioski referendalne, mówi się już o Rzeszowie, jeżeli by doprowadziły do podobnego, do takiego samego skutku jak w Krakowie, to mogłyby stworzyć wrażenie, że też i rząd się chwieje, mimo że rząd, a konkretnie Koalicja Obywatelska ma sondaże dobre. No właśnie, z tym referendum to pytanie moje do Agnieszki Niesłuchowskiej wprost. Pytanie, bo jest swego rodzaju problem, bo zagłosowali przede wszystkim przeciwnicy Aleksandra Miszalskiego, zwolennicy zostali w domu, ale gdyby przeprowadzić standardowe wybory właśnie w tę niedzielę, to niewykluczone, że i Miszalski wygrałby ponownie, bo może te głosy by się rozłożyły tak, że znowu by minimalną może liczbą głosów jak w 2024 roku, ale by wygrał. A referendum jest przede wszystkim z tą emocją anty i mobilizuje tych przeciwników danego polityka.
Tu jest pytanie o aktywność kolegów pana Miszalskiego, polityków koalicji. Ja mam takie wrażenie, że oni po prostu zbagatelizowali to referendum. Mieli takie poczucie, że ludzie pewnie nie pójdą, że będzie się działo trochę tak jak w Warszawie w 2013 roku, że no nie uda się zebrać tej wymaganej ilości, czyli tych 3/5 głosów oddanych wcześniej na Aleksandra Miszalskiego.
A myśli, że to będzie nauczka dla polityków, że jednak teraz będą nawoływać swoich zwolenników, idźmy na referendum i głosujmy za zachowaniem danego mandatu danego polityka?
To jest sytuacja taka dosyć indywidualna. Mhm. W każdym mieście to wygląda inaczej, dlatego że ta frekwencja i ilość oddanych głosów na poszczególnych prezydentów była inna. Wiadomo, że w Warszawie no, to trzeba byłoby zebrać chyba ponad 240 tysięcy, nie tak jak tu w przypadku Krakowa. W niektórych mniejszych miastach oczywiście mniej, ale mam wrażenie, że już ta ofensywa ruszyła. Zresztą bardzo bym się zdziwiła, gdyby PiS tego nie wykorzystał, czy też inne środowiska przeciwne koalicji rządzącej, dlatego że do wyborów jest coraz bliżej i będą starali się, aby oczywiście pokazać na przykładzie poszczególnych miast, że to jest możliwe. No udało się w Zabrzu w 2025 roku, teraz mamy Kraków. Niewykluczone, że za chwilę będzie, nie wiem, Wrocław, będzie Warszawa, czy też Łódź. Tam są prezydenci, którzy wywołują wiele kontrowersji, więc myślę, że takie zakusy na pewno będą. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Tu jest bardzo ciekawa taka uwaga jednego z polityków Koalicji Obywatelskiej, z którym wczoraj rozmawiałam. On mówi o tym, że tak naprawdę no, teraz jest bardzo niekorzystny czas na przeprowadzanie referendów w kolejnych miastach, ponieważ zbliżają się wakacje, sprawa się rozmyje. Kiedy wrócimy do tego tematu jesienią, no to już będzie niewiele do kolejnych wyborów, więc ja mam takie wrażenie, że wciąż jest takie przekonanie w koalicji, że w zasadzie nic się nie stało, że to są wybory lokalne i to nie będzie miało przełożenia na wynik wyborów parlamentarnych w przyszłym roku. Mam tutaj jednak pewne wątpliwości co do tego, bo na tych konkretnych przykładach można pokazywać, że jednak politycy koalicji nie dowożą, że są trochę tacy odklejeni od rzeczywistości, że zamiast realizować jakieś konkretne oczekiwania wyborców, to skupiają się na tańcu na dachu, czy też nie wiem, nagrywaniu rolek w internecie.
Wiadomo, że ta strefa czystego transportu może wywoływać emocje, sposób przeprowadzenia, ale to jest jakiś spór merytoryczny. Ale można się dziwić prezydentowi Miszalskiemu, że pozwolił sobie na zatrudnianie osób czasami bez kompetencji w spółkach po znajomości, chociażby żona jednego z posłów Koalicji Obywatelskiej została bez wykształcenia dotyczącego ochrony przeciwpowodziowej szefową takiej instytucji miejskiej.
Ale myślę, że tak to kolesiostwo wygląda. To też widać na przykładzie innych miast.
Tak, oczywiście. Szanowny panie, zapytałbym jeszcze o sprawy międzynarodowe w kontekście polskim, bo też jestem bardzo ciekaw opinii pani profesor Wigury w kontekście tej, no teraz już wyciszonej dyskusji, ale przecież toczyła się przez kilkanaście dni na temat obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Politycy odetchnęli z ulgą po tym wpisie Donalda Trumpa na temat dodatkowych 5000 żołnierzy. Ten wpis cały czas jest interpretowany, co ostatecznie będzie oznaczać. Paweł Zalewski wczoraj w TOK FM, wiceminister obrony, mówił, że prawdopodobnie to może być in plus jeszcze dla nas. Ale o kwestię typowo polityczną zapytam, pani profesor, bo na podstawie przyjaźni politycznej prezydent Stanów Zjednoczonych podjął tę decyzję, nie na podstawie jakichś analiz Pentagonu, interesów też amerykańskich, tylko przyjaźni. Czy to nie jest najgroźniejsze w tej całej sytuacji?
Panie redaktorze, ale Donald Trump nie podejmuje zazwyczaj decyzji w oparciu o analizy Pentagonu. Proszę mi wybaczyć, ale większość jego decyzji wynika z jego wcześniejszych ustaleń, ustaleń zakulisowych albo niezakulisowych z różnego rodzaju politykami na całym świecie, z których to część wyraźnie nam się nie podoba pod względem tego, jakie mają przekonania. Na przykład jest to Władimir Putin. Natomiast ta sytuacja jest niesłychanie interesująca. Dlaczego? Po pierwsze, wydaje się, że od 2025 roku, czyli od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa, następuje stopniowe osłabianie w pozycji militarnej państw graniczących z Rosją, tak zwanej wschodniej flanki NATO. Takie działania widzieliśmy już w Rumunii, widzieliśmy w krajach bałtyckich. Teraz wydawało się, że aha, mamy jeszcze do czynienia z Niemcami i z Polską. Niemcy co prawda do tej wschodniej flanki nie należą, ale weszły jakby w ten porządek. I to jest niesłychanie niepokojące, bo wygląda na to, że byłaby realizowany jakiś rodzaj spójnej polityki pod tym chaosem retorycznym, który wytwarza wokół siebie Donald
Trump. Byłaby strategia.
Tutaj, dokładnie. Tutaj natomiast wydawałoby się, że jest jakieś odstępstwo. Czy to będzie konsekwentne? To zobaczymy. Dla nas oczywiście, jako dla kraju, byłaby to dobra wiadomość. Dla całego regionu no, bardziej skomplikowana, bo tak jak powiedziałam, to nie jest takie oczywiste. Natomiast to i w polskiej polityce przedstawia klocki po raz kolejny, dlatego że zwróćmy uwagę, że jeżeli Karol Nawrocki jest w stanie na podstawie przyjaźni politycznej skłonić do czegoś Donalda Trumpa, no to jego pozycja na polskiej scenie politycznej, również wobec prezesa Jarosława Kaczyńskiego, rośnie niepomiernie. Czegoś takiego pan prezydent Duda, jak prezydent Nawrocki, nigdy nie mógł zrobić. Więc to jest rzeczywiście do obserwacji. Te związki pomiędzy Karolem Nawrockim a Donaldem Trumpem, między Heritage Foundation a częścią polskiej prawicy, to jest rzeczywiście do obserwacji i do zastanowienia na przyszłość, co by to znaczyło.
Właśnie pan prezydent Karol Nawrocki mówił, kierując swoje słowa do koalicji rządzącej, zostawcie te stosunki z Ameryką mnie w dobrych rękach. Takie były dokładnie słowa. No właśnie, te dobre ręce w rozumieniu prezydenta to jego, ale bazując na komentarzu pani profesor Wigury, może też nie powiedział to Jarosławowi Kaczyńskiemu. Krótki twój komentarz na koniec, poproszę.
Ja myślę o tym, że łaska pańska na pstrym koniu jeździ i ja bym się do tych sympatii Donalda Trumpa wcale tak nie przywiązywała, bo już widzieliśmy w przeszłości, jak szybko te sojusze potrafią padać. Bardziej mnie interesuje w kontekście całej tej dyskusji o stacjonowaniu amerykańskich wojsk w Stanach, czy też o tym, ile ich jest i ile będzie ich w przyszłości w Polsce. Skupiam się na tym, że tak naprawdę, tak jak mówi Roman Polko, wciąż mamy do czynienia z jednym wielkim zgrzytem, przepychanką na linii rząd-prezydent i cały czas politycy zapominają o tym, co jest istotą, czyli że miarą jednak sukcesu w tych kwestiach bezpieczeństwa jest mówienie jednym głosem. To jest chyba taka refleksja, która powinna nam towarzyszyć dzisiaj, że to spieranie się, kto jest bardziej antyamerykański, jak to jest bliżej ucha Donalda Trumpa, no może w takim efekcie końcowym wcale nie wyjść nam na dobre, bo przecież widzą nasi sojusznicy z Zachodu, w jaki sposób podchodzimy do tych kwestii, jak bardzo nas to dzieli po prostu tak na co dzień.
Tak, chociażby po wpisach, wypowiedziach ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce widać, że znają te realia polskiej politycznej rzeczywistości. Agnieszka Niesłuchowska Wprost i profesor Karolina Wigura, Uniwersytet Warszawski, Kultura Liberalna. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Za spotkanie. Wtorkowy poranek TOK FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program realizowała Livia Prądzyńska. O 9:00 oczywiście informacje TOK FM, a po nich program Owczarek. Cezary, co u ciebie dzisiaj?
Dzień dobry Maćku, dzień dobry Państwu. Dzisiaj porozmawiamy z dyspozytorem medycznym. Jak wiele żarcików i fałszywych zgłoszeń pojawia się w pracy? Czy to jest przypadek, wypadek, czy to jest norma? Także jak wygląda praca dyspozytora medycznego, mając w pamięci ostatnie fałszywe zgłoszenia?
To może być cenna wiedza, taka praktyczna. Polecamy program Owczarek po 9:00, a ja życzę dobrego wtorku. Do usłyszenia. Maciej Kluczka, dziękuję za uwagę i obecność.
Autopromocja. Plan działania. Broń palna w bezpieczeństwie cywilnym to temat, który rozpoczyna się nie od prawa, tylko od ludzi. Tego, kto jest gotowy, a kto nie powinien jej mieć w ogóle. Psychika, odpowiedzialność, kompetencje to one decydują, czy broń zwiększa bezpieczeństwo, czy ryzyko. Czy broń naprawdę daje przewagę w sytuacji zagrożenia. O broni palnej w kontekście bezpieczeństwa cywilnego. Plan działania już dziś. 13.40. Szymon Kępka. Do usłyszenia.
Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Tylko w ten wtorek świeżaki zapraszają Was do Biedronki. Po 50% zwrotu na kartę Moja Biedronka.
Kup 3 różne warzywa i 3 różne owoce na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 50% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit 1 zwrot o maksymalnej wartości 40 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie. Biedronka.
Przewodnik technologiczny. Od poniedziałku do piątku po 17.55 w TOK FM.
Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Forerunner. www.garmin.com.
Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
Widaron.
Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
Widaron.
A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
Widaron.
To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
No mam, ale jak pan chce skuteczny.
Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
Citroen.
Panie Gessler, zaczynamy próbę.
Tak, tak.
Od 6 do 9?
Od 6 do 9 w Żabce.
Za 6,99 i że na bogato.
Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
Dokładnie.
Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.